Mikołaj Małecki, to jest program Łączy Nas Karne. Bardzo Państwa serdecznie witam w kolejnym programie. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne, które piszą o prawie karnym. Cieszę się, że mogę być z Państwem na żywo. Zachęcam do zadawania pytań, bo to jest czas, żebyśmy sobie wspólnie podyskutowali o tym, co ciekawe w prawie karnym. Razem z osobami, które się tym zajmują. Dzisiaj będzie kontrowersyjny temat zabójstwa drogowego i kiedy pirat drogowy może odpowiadać karnie za zabójstwo, a kiedy powinien odpowiedzieć karnie za wypadek drogowy. Czy kary za takie bulwersujące czasami zdarzenia na drodze są adekwatne w polskim prawie karnym? Czy to jest kwestia złych przepisów? Czy to jest kwestia może i niewłaściwego podejścia do obowiązujących przepisów? Czy są potrzebne pewne zmiany w prawie? O tym wszystkim będę dyskutował. Na początek z moim pierwszym gościem online jest ze mną pan redaktor Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Miło mi, że możemy się spotkać i na kontrowersyjny temat porozmawiać, a temat wywołał duże kontrowersje, jak go zapowiedziałem na dogmatach karnisty na Facebooku, to od razu zelektryzowało to czytelniczki i czytelników. Mam takie wrażenie, jak śledzę dyskusję wokół bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w ogóle tych kwestii związanych z odpowiedzialnością karną piratów drogowych, a też i zmian w prawie, które dotyczą wszystkich użytkowników drogi, to mam takie wrażenie, że są jakieś takie dwa zwalczające się wzajemnie obozy, to znaczy jedni, tak bym powiedział, prowolnościowi na drodze, użytkownicy drogi, którzy walczą też o tą wolność dla kierowców, a z kolei druga strona jakby tej zwalczającej się stron dyskusji to zwolennicy takiego większego bezpieczeństwa. To takie chyba generalne starcie wolności z bezpieczeństwem. I chyba też problem dyskusji wokół tego, co prawo karne może zaradzić na zachowania piratów drogowych, trochę się będzie wpisywało w ten taki spór między bezpieczeństwem a wolnością, no bo to jest zawsze pytanie o to, jak bardzo mamy karać ludzi za to, że dopuszczają się jakichś nieostrożnych, czasami bardziej bulwersujących zachowań na drodze. Jak pan na to patrzy, tak jako osoba specjalizująca się w zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu drogowego i od lat śledząca też różne kontrowersyjne wydarzenia, w których dochodziło do różnych przecież rozstrzygnięć sądów. Jak pan do tego podchodzi, jeżeli właśnie myśli pan o tych kwestiach bezpieczeństwa, wolności, adekwatnej kary?
No to myślę, że ujął pan to dobrze, bo jesteśmy moim zdaniem w czasach takiego przełomu w Polsce. W zachodniej Europie wydaje mi się, że społeczeństwa dojrzały bardziej w tej tematyce między wolnością a odpowiedzialnością i mniej jest tego rodzaju dyskusji niż u nas, czyli mówienia o tym, że nie może być jakichś tam wyższych kar albo innych kar, dlatego że to ogranicza pewne swobody kierowców. No to jest oczywiste, że prawo zawsze wyznacza pewne granice postępowania ludzkiego i jeśli mamy część kierowców wychowaną w takiej kulturze, że nam wszystko było wolno, że kary jeszcze 2 lata temu były naprawdę relatywnie niskie nawet za wykroczenia, no to jest z trudem przyjmowane przez taką grupę użytkowników, że prawo tu silniej wskazuje nam granice naszych zachowań i że odpowiedzialność jest duża, ale to są sprawy rzeczywiście poważne. No i jak patrzę na to z drugiej strony, to pewnie pan jako karnista doskonale wie, że z jednej strony mamy ludzi czasem tych samych, którzy zawsze w internecie wygłaszają takie opinie, że wyższe kary są bez sensu, że nie wolno ciągle czegoś zakazywać kierowcom. Ale kiedy dochodzi do tragicznych wypadków, to również ci ludzie wołają zaraz ukrzyżuj i najwyższa kara śmierci powinna zostać przywrócona. Więc rzeczywiście jesteśmy w jakichś takich czasach przełomu i myślę, że coraz więcej osób domaga się wymuszenia na różne sposoby, także prawem, lepszych zachowań kierowców, żeby oni im nie zagrażali, ich dzieciom, im samym, bez jakichś dotarciu z punktu A do punktu B. Tak wygląda na obecną chwilę ta sytuacja chyba.
Mamy dzisiaj rozmawiać o zabójstwie drogowym i też od razu kontynuując jakby ten wątek tego, co śledzimy medialnie, co się jakby o tym mówi w przestrzeni publicznej, to nie ma pan takiego wrażenia, że słyszymy o spektakularnych wydarzeniach, rzeczywiście tragicznych, na przykład ostatni wypadek, gdzie cała rodzina zginęła na autostradzie, w wyniku zdarzenia z kierowcą, czy właśnie sytuacje, w których jakieś dziecko jest ofiarą pirata drogowego. Ale ja tak zapytam pana na początek tej naszej dyskusji o ewentualnych zmianach w prawie, czy sankcjach, które są przewidziane w kodeksie karnym. Czy to nie jest tak, że mamy taki trochę wypaczony obraz tego niebezpieczeństwa, jakie stwarzają kierowcy, którzy są właśnie piratami drogowymi? No bo oczywiście media łatwo podchwytują te tematy spektakularne, bulwersujące, ale przecież ten ruch drogowy, no to na co dzień nam wszystkim towarzyszy. Sami jesteśmy pieszymi, tak naprawdę wszyscy jesteśmy pieszymi. Niektórzy z nas są też kierującymi. No i czy to jest rzeczywiście tak, że tych wypadków w Polsce jest dużo, mało? Tych spektakularnych, takich bardzo niebezpiecznych wydarzeń, jak na przykład sprawa Froga. Jak pan to z własnego doświadczenia bada, jakie są tutaj statystyki? Czy to jest rzeczywiście tak, że mamy jakiś problem z tymi bardzo niebezpiecznymi kierowcami?
To wygląda trochę tak, ja kiedyś zacząłem taką prelekcję w ambasadzie Szwecji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i powiedziałem, że Polska to jest taki kraj, w którym wypadki się wydarzają bardzo rzadko, a jak się już wydarzają, to są spektakularne i ginie wiele osób i wszyscy patrzyli tak strasznie zdziwieni, co ja wygaduję. A powiedziałem, że tak właśnie działają media, duże media, w których też jeszcze pracuję i pracowałem już od 20 lat. To no jest taki problem nasz dziennikarzy i takiego przekazu medialnego, że oczywiście te najbardziej spektakularne wypadki bardzo łatwo przebijają się do dużych mediów i one są dyskutowane wtedy szeroko i można odnieść takie wrażenie, że to jest nasz jeden z poważniejszych nawet problemów. Oczywiście tak nie jest. Przysłowiowy pan Janusz z panią Grażyną w samochodzie zwykłej marki, nie 300-konnym, to oni powodują najczęściej wypadki drogowe. I to jest ta masowość wypadków, to tam najwięcej się ich wydarza między zwykłymi ludźmi. Teraz czy mamy ich w Polsce dużo, czy mało? Relatywnie na tle Europy od 2022 roku, całkiem świeża sprawa, jesteśmy w środku europejskiej stawki, biorąc liczbę śmierci w wypadkach na milion mieszkańców. Dopiero po latach doszliśmy do jakiejś średniej europejskiej, więc mogę powiedzieć dzisiaj z zadowoleniem, że jest ich u nas przeciętnie dużo. Natomiast sprawa tych spektakularnych wypadków, młodych ludzi, podrasowanych aut, wyścigów, no to jest problem też już długi, ale moim zdaniem też narastający, bo związany jest z bogaceniem się naszego społeczeństwa i z tym, że po tych tam 15 lat rzeczywiście stajemy się dużo bogatsi. Ludzie w wieku produkcyjnym, tam 30-latkowie, 20-parolatkowie mają już na tyle dużo pieniędzy, że chcą się nimi pochwalić, a mamy jeszcze taki wschodni sznyt, że jakby okazywaniem swojego bogactwa jest pokazywanie dobrego samochodu, czy posiadanie takiego hobby, że się ma usportowione auta już. To jest też głęboki temat całego przemysłu motoryzacyjnego, który sprzedaje cywilom samochody, których w praktyce w zasadzie nie mogą wykorzystywać. Ale to jest problem narastający i to też nie jest tak, że się nie przekłada ta spektakularność Frogów, influencerów, bogatych dzieciaków, które pokazują wyścigi samochodowe nielegalne w nocy i tych zbiórek, że to się nie przekłada w ogóle na innych. To się też, oczywiście tych wypadków jest mniej, tych ludzi ścigających się jest mniej w stosunku do masy zwykłych kierowców, którzy też powodują wypadki, natomiast moim zdaniem to ma bardzo silny wpływ na młodych kierowców, a z nimi i tak już mamy największy problem związany z ich uwarunkowaniami psychicznymi, czyli okresu dojrzewania, prób przekraczania granic i tak dalej. Jeśli tak spojrzeć na ten problem, to nawet jeśli to nie jest nasz główny problem albo nie jeden z najważniejszych problemów i rzeczywiście podbijany przez media dużo bardziej niż zwykłe wypadki, to jednak nie jest on zupełnie nieznaczący i nie mający wpływu na resztę zachowań reszty ludzi na drogach.
Właśnie a propos tych spektakularnych wydarzeń, no niedawny wypadek przy Moście Dębnickim, prawda? W Krakowie, gdzie młodzi ludzie rozbili się samochodem na bulwarach, na, jak to się nazywa? Na takich wałach tak naprawdę przy Wiśle. Też ten wypadek na ulicy Sokratesa w Warszawie był taki głośny. To z kolei potrącenie człowieka na przejściu dla pieszych. Jakieś kojarzy pan właśnie jeszcze sytuację? Pomijmy Froga, bo on został, tak, właśnie bezkolizyjna jazda w jego przypadku, więc to jest trochę inny problem. Pojawiły się w komentarzach właśnie przy zapowiedzi naszego programu też takie komentarze, że pewnie sprawa Froga nam pokazuje, że może by trzeba znowelizować przepisy, ale to jest trochę inny problem, bo tutaj mamy ewentualną odpowiedzialność karną, zaostrzoną albo nie, za bezkolizyjną jazdę. To jest zupełnie inny problem. Ale właśnie jak pan myśli o zabójstwie drogowym, o jakich sytuacjach pan myśli na drodze? To znaczy, jaka to musi być sytuacja, żebyśmy mogli powiedzieć, okej, tutaj nie myślimy już w kategoriach wypadku komunikacyjnego, tylko bardziej, no przynajmniej należy to rozważyć, czy to przypadkiem nie powinien być właśnie taki czyn, który zakwalifikujemy jako zabójstwo na drodze, ewentualnie powinniśmy stworzyć przepis dla takich sytuacji, które powiedzą, to już nie jest zwykły wypadek, to jest coś więcej. O jakich sytuacjach pan myśli, jak sobie pan wyobraża zabójstwo drogowe?
Ja sobie wyobrażam podobnie, jak to na to patrzą Niemcy, czy jak na to spojrzeli Włosi. To chyba też trzeba ludziom trochę w Polsce wyjaśnić, a to jest dosyć trudne do wyjaśnienia, że zabójstwo drogowe, tak naprawdę taka kwalifikacja zagraniczna, o której ja myślę, żeby w Polsce ją można było przyjąć, nie jest stricte skazywaniem za pozbawienie życia celowe. To nie jest też to. I już to tłumaczę. My mamy w Polsce dzisiaj karę za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego i ta kara w kodeksie karnym jest do 8 lat pozbawienia wolności. To jest górna granica. I są takie przypadki, w których tak jak społeczeństwo niemieckie czy włoskie, bo to się wzięło z takiego poczucia też pewnej nieadekwatności maksymalnego poziomu kary do niektórych wypadków. O ile my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo chyba uznawać, że ktoś, kto o ileś tam przekracza prędkość, czy nie zachowuje pewnych reguł, nawet rozmyślnie i doprowadza do wypadku ze skutkiem śmiertelnym bądź ciężkimi obrażeniami ciała, to po prostu ta kara do 8 lat więzienia jest wystarczającym zakresem na to, żeby kogoś ukarać i dać mu do przemyślenia i próby resocjalizacji. Natomiast ja widzę na przykład takie sytuacje i myślę, że część ludzi też tak postrzega, że jeśli jednak, tak jak ten człowiek na Sokratesa, jest w środku miasta, na osiedlowej ulicy i rozwija prędkość autostradową, to Tutaj już brakuje skali trochę moim zdaniem. To już nie jest takie, nie wiem, przekroczenie 20 km, ominięcie jakiegoś auta, mimo tego, że nie powinienem tak zrobić, że to nie jest prosty błąd, że to już jest celowe działanie w jakimś innym, no tam z inną korzyścią, żeby pokazania pewnych rzeczy czy zadowolenia samego siebie. I tego rodzaju sprawy, tak jak, nie wiem, pędzenie po autostradzie 250 km, czy tam są też takie przypadki, jak Sebastiana M., który zbiegł z kraju, spowodował ten wypadek, że ludzie uważają, że rozwijanie...
Chyba ponad 300 km tam zostało ustalone. Ponad 300 chyba było.
I to są takie momenty, kiedy my mamy w prawie karnym takie dodatkowe kary, że jak ktoś spowoduje wypadek po pijanemu, to my go nie rozliczamy do 8 lat więzienia. Jemu grozi już do 12, a z nowymi przepisami, przepraszam, już do 16 lat pozbawienia wolności. Wszyscy się na to społecznie zgodziliśmy, że ten, kto spowoduje wypadek, ale dodatkowo jechał w stanie nietrzeźwości, powinien odpowiadać surowi. Tylko my jeszcze nie mamy tego przełożenia do prędkości, tak mi się wydaje, że to jest taki czynnik. Dla mnie osobiście to jest zupełnie też inna dyskusja. Ja jestem w stanie personalnie, jak osobiście bardziej zrozumieć, że ktoś po pijanemu, nie kontrolując swoich do końca zachowań i nie mając trzeźwego oglądu sytuacji, popełnia straszne rzeczy na drodze, chociaż on jest surowiej karany niż trzeźwy. Natomiast trzeźwy, który dopuszcza się jazdy 150 przez miasto i powoduje tragedię, on jest karany łagodniej niż ten pijany. Wręcz powinno być dla mnie odwrotnie, bo ten człowiek miał, jeśli był poczytalny i zdał egzamin na prawo jazdy, miał pełną świadomość tego, że jedzie w środku miasta z taką prędkością i wtedy uważam, że on dopuszcza albo do siebie to, że może spowodować tragedię, ale coś innego jest dla niego ważne. I czyli na tej skali polskiej brakuje mi tego, że karzemy ludzi za wypadek drogowy do 8 lat w porządku, za szczególne rzeczy jak alkohol karzemy trochę więcej, ale nie mamy tej miarki przesuniętej ponad 8 lat dla takich szczególnych wypadków, głównie związanych z wysokimi prędkościami. I tę miarkę przesunęli Włosi, przesunęli Niemcy, chociażby na dwa różne sposoby.
Bo właśnie chcę odwołać się do jednej z propozycji, którą zresztą cytował pan w jednym ze swoich opracowań. To jest tekst, który się ukazał w prokuraturze i prawie w 2022 roku. I pan właśnie w jednym ze swoich opracowań odwoływał się też do tej propozycji. Mianowicie autorzy tutaj pisali, że należałoby postulować wprowadzenie do ustawy karnej nowego typu przestępstwa w postaci zabójstwa drogowego. Abstrahujemy na razie od tych nazw, prawda? Bardziej chodzi nam o znamiona. I właśnie autorzy wskazują, gdzie wśród znamion strony przedmiotowej znalazłyby się znamiona ostre, jak przekroczenie prędkości co najmniej o 50 km na godzinę, to pan o tym mówił, ale też nieostre, jak rażąco niebezpieczna jazda i popełnienie tego czynu zabronionego wiązałoby się z wyższą karą pozbawienia wolności. I tak chcę pana zapytać o te dwie, jakby o oba te znamiona. Nie boi się pan tego, że jak sobie ustalimy sztywną granicę właśnie, że jak przekroczy 50 na godzinę, to nagle się staje z jakimś wielkim zabójcą, a jak będzie jechał 40 km na godzinę ponad limit, no to nie? Czy ta sztywność tutaj, ta ostrość nie jest jakąś taką bardzo arbitralną granicą, po przekroczeniu której no wpadamy, czy mielibyśmy wpadać w o wiele wyższe konsekwencje związane z sankcją? A czy to jest tak, że tylko ta prędkość decyduje finalnie o niebezpieczeństwie sprawcy?
Prędkość tak, bo decyduje zawsze o skutkach i czasie reakcji, który jest już jakoś ogólnoludzki, nie możemy go zmniejszyć. On wynosi tyle, że im większa prędkość, tym czas reakcji, przejeżdżamy drogę bez zareagowania w dużo dłuższym czasie. Natomiast ustalanie sztywnych granic to jest zawsze takie pytanie, czy my jesteśmy w stanie bez wyznaczania granic dać do ręki sędziom takie narzędzia, że oni sami zawsze będą arbitralnie decydować. My na przykład przy wykroczeniach w Polsce, przy rozwijaniu prędkości większej w obszarze zabudowanym o 50 km niż dopuszczalna i wyższe, odbieramy prawo jazdy na 3 miesiące. I też można się było zawsze zastanawiać, czy ten, kto jedzie o te 49 km na godzinę, naprawdę nie stanowi takiego poważnego zagrożenia jak ten 50. Owszem, stanowi, natomiast trzeba było przyjąć jakąś granicę dla pewnego mechanizmu, że od tej granicy naprawdę nie ma już odwołania. No to mogę się znowu odwołać do Włochów, bo to jest bardzo trudne ustalić tego rodzaju reguły w prawie karnym chyba. Oni też nie do końca to zrobili tak sztywno, bo z jednej strony Włosi, zmieniając swój kodeks karny, wprowadzając tę wyższą karę, surowszą dla tak zwanych morderców zabójstwa drogowego, wprowadzili sztywne wyznaczniki tej sankcji, czyli dla sprawcy, który w zabudowanym obszarze przekracza dwukrotnie dopuszczalną prędkość, nie mniej niż 80 km na godzinę, a poza terenem zabudowanym porusza się z prędkością większą niż 50 km od dopuszczalnej. Czyli wyznaczyli tutaj na sztywno tę jedną rzecz. Z drugiej strony wyznaczanie na sztywno powoduje pewne problemy, bo ci sami Włosi napisali, jeśli sprawca przejeżdża przez skrzyżowanie na czerwonym świetle albo porusza się pod prąd. No i w samych Włochach była dyskusja. No dobra, ale przejechanie na czerwonym świetle i zabójstwo drogowe, a nie zatrzymanie się na znaku stop, przecież to jest prawie to samo, ale nie jest wymienione już ustawą, więc za to nie możemy, za to możemy. To są bardzo trudne rzeczy, natomiast uważam, że z prędkością można postawić taką granicę i tak jak zabieramy prawo jazdy na 3 miesiące za te 50 km na godzinę więcej niż dopuszczalna w mieście, uważam, że to może być sztywna granica kwalifikacji, że to już podlega pod zabójstwo drogowe, jeśli ktoś powoduje wypadek przy takich prędkościach. Z kolei znowu Niemcy w swoich regulacjach trochę innych, bo one powinny być pakietowe, nie tylko już kara za to, co się stało, ale Niemcy są racjonalni i skazali za morderstwo dwa razy po takich wypadkach, oni jeszcze w ogóle inaczej, bo dożywocie za morderstwo już nie drogowe, tylko normalne, to też dodali takie pewne przepisy w swoim kodeksie karnym, które pozwalają karać zanim coś się stanie, czyli no prewencyjnie bardziej, czyli mogą skazać ludzi wyrokiem więzienia za sam udział w wyścigach i organizację nielegalnych wyścigów drogowych, przy czym nie musi być to ściganie się po prostu na drodze dwóch lub więcej ludzi, może być przejażdżka jednego człowieka, którego celem jest rozwijanie jak najwyższych prędkości. I to jest już trochę nieostre, natomiast chyba pozwala nam wszystkim rozumieć i każdemu sędziemu pozwalałoby na taką interpretację, czy to wykroczenie było już takim rozwijaniem prędkości, bo ktoś jechał tam, gdzie można najwyżej 50, on jechał 150-200 i każdy sędzia nie będzie miał tu chyba kłopotu, żeby uznać, że tak, to był rodzaj takiego poruszania się do takiego stopnia nieostrożnego, że można mówić o nielegalnym wyścigu i ukarać za to sankcję więzienia. Więc no tak, to są kłopotliwe rzeczy, natomiast uważam, że przy prędkości tak zwanego zabójstwa drogowego można wyznaczyć jakiś próg. Natomiast nie wyznaczałbym już jak Włosi przejechania na czerwonym świetle. Tutaj już zostawiłbym to do dyspozycji sędziów.
Z tą prędkością to ja mam też takie wrażenie, że chyba liczyłaby się bardziej niż sama prędkość, jakaś taka społeczna ocena, w jakiej sytuacji my tą prędkość przekraczamy. Czy też w ogóle jaka prędkość wiązała nas w danej sytuacji, jeżeli chodzi o prędkość bezpieczną, a o ile właśnie przekroczyliśmy ją, jeżeli chodzi o ten jakby minimalny próg, który decydował o wykroczeniu, bo o co mi chodzi? No, przekroczenie prędkości o 50 na godzinę, gdy mamy ograniczenie w strefie ruchu, na przykład do 20 km na godzinę, no to jedziemy, prawda, 70. Wydaje mi się, że to społecznie jest bardziej coś nieakceptowalnego, jak sobie po prostu jedziemy z prędkością bardzo niebezpieczną w terenie, gdzie ludzie po prostu z dużym prawdopodobieństwem będą przebywać, a już na przykład rozwinięcie takiej prędkości, no powiedzmy na trasie szybkiego ruchu, gdzie powiedzmy ze 130 się rozpędzamy do 180, wydaje mi się, że ta percepcja społeczna obu tych sytuacji, mimo że i tu przekroczyliśmy o 50, prawda, że to jednak będzie coś, co w ocenie społecznej może być uznane za, no właśnie, niesprawiedliwe potraktowanie obu tych osób. Jednak ta pierwsza, gdzie tak naprawdę wśród ludzi albo w miejscu, gdzie jest duże prawdopodobieństwo pojawienia się człowieka, de facto ma tam pierwszeństwo, na przykład jeżeli mówimy o strefie zamieszkania, prawda, czy strefie ruchu, no to w takiej sytuacji po prostu ta społeczna ocena przekroczenia tej prędkości, mimo że nominalnie to jest dalej 50 km na godzinę za dużo, że to jest coś, co chyba sprawiałoby, że taka sztywna granica nie do końca byłaby tutaj dobra, ale pan powiedział właśnie o tych rozwiązaniach włoskich, tak? O ile dobrze pamiętam, tak, że tutaj chodzi o pewien procent przekroczenia, czy jakby iloczyn.
Tak, dwukrotnie przekroczenie dwukrotnie dopuszczalnej, nie mniej niż o 70 km, więc to już jest naprawdę bardzo duży margines, czyli ktoś musiałby przekroczyć o co najmniej 70 km w obszarze zabudowanym, no i co najmniej 70 km poza obszarem zabudowanym. No to uważam, że to da się ustalić taki limit i że nawet oczywiście rozumiemy to, że w obszarze zabudowanym, gdzie ryzyko spowodowania wypadku śmiertelnego jest dużo wyższe, bo chodzi nam przecież o to tak naprawdę, o adekwatną karę do czynów. Jeśli to jest tam, gdzie było dużo większe ryzyko spotkania pieszych, rowerzystów, bo jest ich natężenie w środku miasta, większy ruch i tam taka prędkość jest zdecydowanie większym ryzykiem. Oczywiście poza obszarem zabudowanym taka prędkość jest mniejszym ryzykiem niż w obszarze zabudowanym, jednak nadal rozwijanie o 70 km na godzinę większej prędkości na drodze zwykłej krajowej to jest jazda ze 160 km na godzinę dzisiaj w Polsce na przykład. I to jest zdecydowanie bardzo duża prędkość, bo to jest większa niż dopuszczalna autostradowa, więc myślę, że da się wyznaczyć takie granice, które będą adekwatne i w zabudowanym, i poza zabudowanym. Zresztą można je rozdzielić. No.
A pojawiło się jeszcze pytanie i to jest też coś, o co chciałem pana zapytać. Czy tutaj problemem nie jest wysokość orzekanych kar, a nie tych, które są przewidziane w przepisach? Czy przypadkiem nie jest tak, że my myślimy, że ten sprawca został potraktowany niesprawiedliwie i tak sobie właśnie wyobrażamy, no to może nowelizacja, może to jest zabójca drogowy, powinien mieć wyższą karę, nie dlatego, że przepisy na to nie pozwalały, tylko dlatego, że właśnie jest problem z wymiarem kary, którą stosuje sąd. Jak pan śledzi te przypadki, to czy tak jest rzeczywiście?
Powiedziałbym, że to się trochę w polskich sądach zmienia w ostatnich latach. Tak jest moja obserwacja przez dekadę. I oczywiście bardzo trudno jest też zawsze ocenić, czy to był wymiar kary adekwatny, bo my czasami czytam akta spraw, a często ich nie znamy. I oceniamy to dość powierzchownie. I sędzia musi brać jako człowiek wymierzający karę pod uwagę, czy był to chłopak 19-letni, który nie jest jeszcze w pełni ukształtowanym obywatelem i to był jego pierwszy tego rodzaju wyczyn i nie miał wcześniej żadnych mandatów za prędkość. To się bierze bardzo, bardzo wiele rzeczy składowych. I czasami wydaje nam się, że kara 3 lat, 4 lat pozbawienia wolności za pozbawienie życia kogoś na drodze niechcący, bo się wypadło z tej drogi na zakręcie, jest za niska. I to nie zawsze jest prawda, bo to może być adekwatna kara, chociaż w poszkodowanych ona zawsze będzie budziła taki poziom, że powinien więcej, bo zabrał nam córkę, wnuczkę i tak dalej, czy męża. W ludziach generalnie co do zasady też w odczuciu takim medialnym zawsze jest to nisko. Jak słyszymy jakieś 3-2 lata pozbawienia wolności za wypadek śmiertelny, wydaje się to nisko. I to z jednej strony tak, to może być przyczyna takiej, że ludzie chcą manipulacji w kodeksie karnym, dlatego że po tych wyrokach, które czytają i słyszą i nie do końca widzą akta, mogą uznawać, że sądy traktują bardzo łagodnie. A z drugiej strony mamy taki przypadek, jednak wrócę do Sokratesa, w którym limit był 8 lat i ten limit nie został osiągnięty. Ludzie zaczynają sobie zadawać pytania, też sobie je zadaję, to kiedy padnie to 8 lat? którym przypadku? Czy to będzie już wypadek, w którym ktoś będzie jechał 150 przez miasto, trafi pieszego, ale jeszcze włączy wsteczny, żeby go dobić? No bo i też rozumiem sędziów z drugiej strony. Mam limit maksymalny, więc zostawiam go na nie wiadomo kiedy, te 2 miesiące chociaż mniej niż ten maksymalny daje, bo nie uważam, że to jest jeszcze szczyt możliwości polskich kierowców, bo może będzie kiedyś jeszcze gorszy przypadek. Nie? Dlatego uważam, że dodanie tej pewnej granicy przy tych najgorszych rzeczach zwykle związanych z prędkościami i alkoholem, no daje sędziemu taką możliwość podniesienia wymiaru kary i takiego potem poczucia społecznego, że to jest surowy wyrok za poważne przestępstwo.
A jeszcze mam pytanie do tej drugiej przesłanki, która tu się pojawiła w tej publikacji. Rażąco niebezpieczna jazda. Tu z kolei mamy właśnie coś zupełnie odwrotnego do tych 50 km na godzinę. Coś, co nie jest z góry określone, będzie musiał sędzia oceniać, czy jazda była rażąco niebezpieczna w danej sytuacji. No ale na przykład weźmy te wyścigi drogowe. Też był chyba taki przypadek, że dwa samochody jechały równolegle nocą po ulicach miasta i ofiara śmiertelna, czy nawet dwie ofiary śmiertelne na przejściu dla pieszych. I chyba to był taki pierwszy przypadek właśnie, czy to nie był przypadkiem taki pierwszy moment, w którym zaczęliśmy się zastanawiać, no czy to jest tylko wypadek, czy jak ktoś tak naprawdę bez podjęcia jakiegoś tam manewru obronnego, bo nawet nie zdążył go podjąć, wjeżdża w te osoby na przejściu dla pieszych, czy to nie jest coś, co się powinno przerodzić właśnie z wypadku w zabójstwo, ale właśnie czy te wyścigi drogowe to nie byłoby coś takiego, co by podpadało ewidentnie pod tą rażąco niebezpieczną jazdę, ewentualnie jakie inne sytuacje by mogły tutaj wchodzić w grę i ewentualnie w ogóle pytanie do pana, no właśnie, czy popierałby pan taki przepis, który by operował takimi właśnie bardzo nieokreślonymi zwrotami, z kolei przerzucał tą odpowiedzialność za kwalifikację prawną na sąd?
No i oczywiście uważałbym, że tak, i że sędziowie sobie z takim czymś poradzą. Mogę się tu odnieść do konkretnych przypadków. Ja opisywałem taki szczególnie wstrząsający wypadek z Nowego Sącza, w którym zginęły dwie młode pasażerki wiezione przez młodego kierowcę, który to akurat było takie tam medialnie nośne, dlatego że on miał taką naklejkę na swoim samochodzie, trzeba jechać szybko, brzydkim słowem. I ten człowiek oprócz tego, że przekraczał prędkość, to zanim spowodował wypadek, jeszcze omijał wysepkę na drodze, czyli jechał pod prąd lewą stroną. I to jest na przykład dla mnie sędzia, gdyby mógł kwalifikować takie czyny, mógłby po analizie biegłego, po przebiegu wypadku patrzeć, że chodziło nie tylko o prędkość, ale chodziło też o jazdę z lewej strony wysepki, czyli pod prąd. Może być kilka składników takich, które pokazują, że ktoś złamał wiele przepisów naraz, nie troszcząc się o bezpieczeństwo, to już tak skrajnie. I wtedy taka nieostra kwalifikacja byłaby dobra, dlatego że sędzia w wielu różnych przypadkach mógłby złożyć do siebie z części różnych zachowań kierowcy i pokazać, że tak, że on spowodował wiele zagrożeń naraz, że to nie tylko chodziło o przekroczenie prędkości. Natomiast jeśli chodzi o tego rodzaju wyścigi, no to już ewidentnie też taka klasyfikacja nieostra pozwoliłaby sędziom na takie ujmowanie sprawy. I tylko przypomnę, że moim zdaniem to nie był pierwszy raz, kiedy się zaczęliśmy zastanawiać nad tym, bo pierwszy wyrok w ogóle w Polsce zabójstwa z zamiarem ewentualnym, to znowu trudny, oddzielny temat, ale ta kwalifikacja się w Polsce nie udaje i tak jak ja rozumiem interpretacje prawne, to nie będzie się udawać w większości przypadków przypisanie takiej kwalifikacji prawnej czynu. No i to był wypadek z człowiekiem, który ukradł samochód i uciekał przed policją, też nie pamiętam, czy to było w Jeleniej Górze chyba. I on też uciekając przed policją łamał wiele przepisów drogowych, nie zwracając uwagi na życie pieszych i zabił człowieka na przejściu dla pieszych. I wtedy już sąd uznał po raz pierwszy w Polsce i to się utrzymało, ten wyrok się utrzymał w obu instancjach, że to było zabójstwo z zamiarem ewentualnym, bo ten człowiek ewidentnie wiedział, że może kogoś zabić, a ryzykując to dla swojej ucieczki to zrobił. A potem były tego rodzaju przypadki, w których właśnie zabrakło skali, czyli no prokuratorzy łapali się czegoś i to jest takie nieszczęście tego braku kwalifikacji, że wiedzieli, sami prokuratorzy czują, że tu nie chodzi o zwykły wypadek drogowy, że ktoś się ścigał w środku miasta i zabił dwoje ludzi na przejściu dla pieszych, tylko dla własnej fantazji, tego, że bardzo szybko z kolegą chciał pojechać. No i prokuratorowi nie zostało nic innego, jak próbować oskarżyć o spowodowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym, czego nie udaje się w sądach utrzymać w takich przypadkach.
Tu słuchacz też zwraca uwagę na ważną kwestię. Ja bym to tak uogólnił i powiedział, czy to przypadkiem nie jest tak, że wtedy właśnie nomen omen, przypadek bardzo nam będzie decydował o tym, czy odpowiadamy za bardzo poważne przestępstwo, czy nie. no bo jedziemy przez połowę miasta, nikogo na drodze nie ma, środek nocy, prawda, a tutaj nagle się okazuje, że właśnie przypadek decyduje o tym, że stajemy się sprawcą przestępstwa. To generalnie jest problem w prawie karnym, na ile ten przypadek może decydować o tym, że stajemy się sprawcą. Jakby pan na to zareagował? Ktoś może powiedzieć, no nikt nie planował tego czynu, prawda, nie planował przejechania tej osoby. No przypadek sprawił, że została potrącona.
Ale nie jest przypadkiem, że jadę 150 km na godzinę w mieście. To już nie jest przypadek, to jest moja świadoma decyzja. Jeśli ja jadę 60 km i przekraczam tam niewiele na przykład i też mi ktoś wychodzi na przejście i też jestem zupełnie winny wypadku drogowego i za niego odpowiadam, to moim zdaniem jest to nadal przypadek, bo tego nie chciałem. I większość ludzi nie chce spowodować wypadków drogowych, a przejeżdżać pieszych nie chce już nikt. To się zdarza jednak. I to są przypadki, ale to są też konsekwencje decyzji. Czasami są to błędy, bo niezamierzone i nie nawet nieuświadomione błędy, a czasami są to decyzje podjęte z pełną świadomością. Jak jadę 150 przez miasto, to nie jest tak, że się pomyliłem i nie wiem, że przekroczyłem prędkość. Doskonale to wiem. I skutkiem tej mojej decyzji jest potem taka sytuacja, z której nie udaje się już nam wybronić i nie doprowadzić do wypadku drogowego. I to nie jest przypadek. To jest po prostu skutek.
Panie redaktorze, bardzo panu serdecznie dziękuję za obecność w programie Łączy Nas Karne. Dzisiaj nas połączyło karne i prawo o ruchu drogowym, dyskusja o zabójstwie drogowym. Naszym gościem był pan redaktor Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję za obecność w programie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Proszę Państwa, po krótkiej przerwie kontynuujemy rozważania o zabójstwie drogowym. Moim gościem będzie pan dr Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za chwilę wracamy. Proszę Państwa, program Łączy Nas Karne. Rozmawiamy dzisiaj o zabójstwie drogowym. Moim gościem jest pan dr Grzegorz Bogdan z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witaj, Grześku.
Witaj.
Nie ukrywajmy tego, że się znamy od lat.
Prawda.
Pamiętam zajęcia z prawa karnego, które prowadziłeś, wykład z części szczególnej, na który chodziłem. I właśnie też na wykładzie, który prowadzisz, omawiasz problematykę przestępstw drogowych. No i tak się czasami zastanawiamy, prawda, czy te przepisy są sprawiedliwe. Mamy tych piratów drogowych, którzy no rażąco się nieakceptowalnie zachowują na drodze. Czy aktualne prawo karne pozwala ich adekwatnie karać? Tak za chwilę przejdziemy do zabójstwa drogowego, ale jakbyśmy tak mieli spojrzeć na to, co mamy w kodeksie karnym. Czy tych zabójców drogowych jesteśmy w stanie adekwatnie właśnie ukarać do tego, co zrobili? No,
trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ja sam, podobnie zresztą jak ty, kształtowałem się jako karnista przy przeświadczeniu, że polskie prawo karne jest prawem karnym zamiaru, nie zaś prawem karnym skutku. Stąd też zdecydowanie surowsze kary dla sprawców, którzy doprowadzili do określonych następstw swojego zachowania umyślnie i pewna tendencja do nieco łagodniejszego traktowania sprawców nieumyślnych. Być może to właśnie ta tendencja jest źródłem problemu. Być może posługując się sformułowaniem zabójstwo drogowe, chcemy postawić znak równości pomiędzy pewnymi zachowaniami charakteryzującymi się zamiarem sprawcy i takimi, które charakteryzują się wysokim stopniem jego niefrasobliwości, nieostrożności.
No bo jest coś też, o czym mówiliśmy z panem redaktorem Zboralskim. Zawsze w tych bulwersujących sytuacjach pojawia się coś, co jest zamierzone. No bo albo ta prędkość rażąco niebezpieczna jest zamierzona, albo jakieś niebezpieczne manewry, one są no, przez tego kierowcę wybrane, zamierzone. Wyprzedzam na trzeciego, na podwójnej ciągłej, wjeżdżam na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Tylko właśnie pytanie, czy zamiar zrobienia tego czegoś skrajnie niebezpiecznego, czy to już wystarczy, żeby mówić sobie, no dobra, to nie będzie wypadek, to stwórzmy osobny przepis, stwórzmy coś na kształt takiego właśnie zabójstwa popełnionego na drodze, chociaż wiadomo, właśnie to nie będzie zabójstwo takie pełnoprawne, jakim myślimy. Czy te zamiary zachowań niebezpiecznych wystarczą twoim zdaniem, żeby mówić sobie, mamy do czynienia z czymś jakościowo odmiennym od tego, co nazywamy wypadkiem drogowym, czy katastrofą komunikacyjną?
No z całą pewnością umyślne sprowadzenie zagrożenia w ruchu drogowym to zachowanie, którego w żadnym razie nie można bagatelizować. Tym niemniej, jeżeli przyjrzelibyśmy się obecnemu stanowi polskiego ustawodawstwa, no to takie zachowanie możemy zakwalifikować jako wykroczenie. 86 kodeksu wykroczeń to przecież przepis, którego znamiona można zrealizować umyślnie. domyślnie. A więc to delegę lata zdecydowanie za mało, aby stawiać owe najpoważniejsze zarzuty. Pytanie, jak daleko sięga ten zamiar sprawcy?
Sam zamiar nie wystarczy. Musi być skutek śmiertelny, czy w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ofiary. No i teraz tak, trochę nam z rozmowy z panem Zboralskim wynikło, że nie chodzi tak naprawdę o przepis o zabójstwie, tylko chodzi o znalezienie jakiejś zastępczej drogi do tego, żeby wyodrębnić te najbardziej rażące zachowania w ruchu drogowym. Mhm. Niebezpieczna prędkość, te rażąco niebezpieczne manewry, które tu się nawet w publikacjach pojawiają jako coś, co miałoby wyróżniać tę sytuację. I teraz jak patrzysz na przepisy, które obowiązują, szczególnie po ostatnich nowelizacjach, 177 właśnie z tymi obostrzeniami związanymi z nietrzeźwością sprawcy, jakby ktoś się zapytał właśnie, co zrobić ze stanem prawnym, żeby to może było trochę bardziej sprawiedliwe, to postulowałbyś jeszcze dalsze nowelizacje przepisów, czy może zmianę podejścia do wykładni tych przepisów, że może dałoby się pewne sytuacje zakwalifikować już nie w oparciu o to zabójstwo drogowe, tylko może właśnie w oparciu o przepis mówiący o zabójstwie. Tu nawiązuję do pytania pana Mariusza, a może potrzebna jest rewizja pojęcia godzenie się? No bo myślimy o tym zabójstwie drogowym i od razu się takie pytanie pojawia, no to czym się to różni od zabójstwa normalnego?
Bardzo dobre pytanie. Zacznijmy może od tego, że z całą pewnością zdarzają się przypadki, w których w realiach ruchu drogowego możemy mówić o zabójstwie w rozumieniu artykułu 148. Nie tak dawno mieliśmy dość medialny przypadek pewnej młodej Amerykanki ze stanu Ohio, która rozwinęła dużą prędkość i celowo skręciła kierownicę w ten sposób, że spowodowała śmierć swojego chłopaka, który nosił się z zamiarem jej porzucenia i przy okazji jeszcze jednej niefortunnej ofiary. Ława przysięgłych nie miała wątpliwości, że może zostać skazana za zabójstwo. Zakładam, że jeżeli udało się jej ten zamiar udowodnić, to ja też nie miałbym z tym wielkiego problemu. A więc tego rodzaju przypadki rzeczywiście się zdarzają. Natomiast to nie zamiaru bezpośredniego będą dotyczyły kontrowersje, a właśnie zamiaru wynikowego, ewentualnego. No i istotnie trzeba by było sobie odpowiedzieć na pytanie, co pod tym pojęciem rozumiemy. Odpowiedzi były najrozmaitsze. Niektóre koncepcje zamiaru ewentualnego rzeczywiście dawałyby mocne argumenty zwolennikom podejścia rozszerzającego pojęcie zabójstwa drogowego. Koncepcja prawdopodobieństwa na przykład daje, jak się wydaje, dość solidne argumenty przemawiające za takim stanowiskiem.
Taka trochę obiektywizująca.
To
prawda. W połączeniu ze świadomością sprawcy, no jak mamy dorosłego człowieka, który jedzie 200 na godzinę, okej, no jedziesz tak szybko, no to znaczy, że w sumie wiesz, że nie jesteś w stanie uniknąć ewentualnego zderzenia, jak ktoś się znajdzie.
Tak, zgodnie z tą koncepcją tak. Natomiast no, w świetle alternatywnych podejść rozgraniczających zamiar ewentualny od świadomej nieumyślności, zawsze pojawia się ten element wolicjonalny, którego nam tutaj brakuje. Być może sprawca rzeczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że doprowadził do wyjątkowo niebezpiecznej sytuacji. Zdaje sobie sprawę z tego, że w tej sytuacji poradzi sobie jeden kierowca na 1000, ale może być głęboko przeświadczony, że ten jeden to właśnie ja.
Że jest mistrzem kierownicy.
Dokładnie.
Weźmy ten przypadek z autostrady. Tam chyba była prędkość ponad 300 km na godzinę.
Tak jest.
Ta cała rodzina zginęła.
Owszem.
To jest też moje pytanie do ciebie. Na jaki moment ustalać ten zamiar i ustalać ewentualne godzenie się? Bo czy nie można by powiedzieć coś takiego? Rozpędzasz ten pojazd do takiej prędkości, że to już nie jest pojazd w komunikacji, nad którym panujesz, tylko ty się godzisz na to, że ten pojazd jest jak pocisk, że tak naprawdę trudno tu mówić o tym, że nawet jakbyś chciał podjąć manewr obronny, no to wyobrażamy sobie 300 na godzinę, pojawia się jakieś zagrożenie w odległości 100-200 metrów, no to zanim ten człowiek pomyśli, on już jest w tym punkcie, prawda? Jest już tak naprawdę po fakcie. Może można by twierdzić, że w przypadkach tych najbardziej bulwersujących on się godzi podejmując to zachowanie skrajnie ryzykowne, na przykład związane z prędkością, i od tego momentu tak naprawdę to już nie jest czyn, że nawet jak on w ostatnim momencie kręci kierownicą, to trudno mówić, że jakby eliminuje tą obojętność, no bo on był obojętny wcześniej, a to, co się zdarza później, przez to, że się uczynił obiektem tak naprawdę tak bardzo niebezpiecznym, nie będzie miało dla nas znaczenia.
No wtedy momentem przypisania będzie nie moment, w którym doszło do owego zdarzenia drogowego, a jak rozumiem ostatni moment, kiedy mógł on jeszcze podjąć jakąś adekwatną reakcję. Na pewno, to znaczy trzeba było sobie zadać pytanie, czy to godzenie się obejmuje sprowadzenie pewnego skutku w ruchu drogowym, czy też raczej sprowadzenie sytuacji, w której nie będę mógł temu skutkowi przeciwdziałać. No i oczywiście zdarzają się sytuacje mocno kontrowersyjne, jak chociażby problem, który pojawił się trochę na marginesie no dość medialnego swego czasu zdarzenia w okolicach Dolnego Kubina na Słowacji, kiedy właśnie jeden z naszych rodaków podczas nielegalnych wyścigów spowodował śmierć słowackiego kierowcy. Otóż zdarzają się sytuacje, w których ktoś rzeczywiście doprowadza do skrajnie niebezpiecznej sytuacji i może potencjalnie z tej sytuacji wybrnąć na kilka sposobów. W tym momencie rzeczywiście możemy się zastanawiać nad przypisaniem. A więc jestem na lewym pasie, rozpędzony do absurdalnej prędkości. Mhm. Mogę zjechać na prawy pas pod nadjeżdżającą ciężarówkę, co spowoduje moją śmierć. Mogę tak jak w okolicach Dolnego Kubina skręcić kierownicę w lewo, co spowoduje, że spadnę w 200-metrową przepaść. Mogę natomiast pozostać na owym lewym pasie i zderzyć się czołowo z samochodem nadjeżdżającym z naprzeciwka, samochodem znacznie gorszej klasy niż mój, a to daje mi potencjalnie sporą szansę na przeżycie. Zabezpieczenia mojego pojazdu z dużym prawdopodobieństwem uratują moje życie. Nieszczęśnik nadjeżdżający z naprzeciwka pewnie nie będzie miał tyle szczęścia. No i to jest pytanie właśnie o ten moment przypisania, ale też wiąże się z tym kolejny problem, do którego być może nie nawiązujmy, bo otworzymy puszkę z Pandorą, cytując klasyka. Właśnie, czy można wymagać od kogoś, kto sprowadził owo niebezpieczeństwo, aby de facto popełnił samobójstwo. Ta puszka Pandory rzeczywiście to coś, co być może zostawimy na marginesie.
Tak, ale jeszcze myślałem, że też powiesz o czymś innym, mianowicie usiłowanie zabójstwa.
To kolejna kwestia.
Bo jak przypisujemy na etapie rzeczywiście tego wyboru rażąco niebezpiecznej prędkości, czy właśnie na przykład wyboru wyścigów, udziału w wyścigach, no to po co czekać na wypadek? To no, zatrzymajmy ich w momencie niebezpiecznej jazdy, prawda?
Zwróciłeś uwagę na to rzeczywiście, że te spektakularne przypadki, które prowokują dyskusję na temat zabójstwa drogowego, to przypadki, w których doszło do skutku. Natomiast jeżeli chcielibyśmy komuś postawić zarzut umyślnego przestępstwa materialnego, no to brak tego skutku prowadzi w konsekwencji do ewentualności postawienia zarzutu usiłowania. Pomijmy już może milczeniem nowy paragraf 5 artykułu 148 i przygotowanie. Ciężko pewnie by było sobie wyobrazić na
kupienie wyścigowych wozów
z dobrymi zabezpieczeniami. Tak jest. Natomiast no, problem polega na tym, że gdybyśmy mieli te kwalifikacje traktować poważnie i iść rzeczywiście w kierunku artykułu 148, to ja wiem, 30% spraw, które obecnie kończą się mandatem na podstawie artykułu 86 Kodeksu Wykroczeń, byłyby usiłowaniami zabójstwa. Pytanie też, po który paragraf trzeba by było sięgnąć, być może po trzeci, bo kierowca pędzący z jakąś absurdalną prędkością, któremu cudem udało się wyminąć kilka pojazdów, wreszcie szczęście zawiodło go przy tym ostatnim, no sprowadził bardzo podobne w swojej skali zagrożenie dla innych użytkowników ruchu, którzy po prostu mieli więcej szczęścia.
Rzeczywiście to jakby rozstrzygnięcie jednej kwestii od razu nam otwiera puszkę z wieloma innymi zagadnieniami, które trzeba rozstrzygać. Od razu odnieśmy się do pytania, czy jazda po alkoholu lub narkotykach to nie jest godzenie się na ryzyko, że się kogoś zabije?
No to pytanie, czy jeżeli kogoś, kto włączył się do ruchu pod wpływem alkoholu czy narkotyków, uda się zatrzymać 200 metrów dalej, będziemy konsekwentnie stawiać mu zarzut usiłowania zabójstwa. No właśnie, to
pytanie... Biorąc pod uwagę chyba statystykę przestępstw z artykułu 178a, czyli prowadzenie pojazdu w stanie trzeźwości.
Tak.
Czyli jedno z najliczniejszych przestępstw, które jest popełniane. No pytanie, czy rzeczywiście o to nam chodzi?
No tak, to przypuszczam, że obok być może artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, miejsce na podium spraw, które najczęściej kończyłyby się przed polskimi sądami, zdobyłby sobie artykuł 148 kodeksu karnego. To znaczy, rzecz jasna, problem jest poważny.
Jeszcze a propos form stadialnych, przepraszam, że przerywam, od razu tylko przeczytam komentarz. Przygotowanie w przestępstwach drogowych też da się znaleźć. Manipulacja przy mocy silnika, podwyższanie jej, żeby była wyższa niż moc fabryczna. Co na przykład może być nieadekwatne do modyfikacji układu hamulcowego. Że ten układ hamulcowy z kolei jest nieadekwatnie słaby do mocy silnika, jaką jestem w stanie wykorzystać.
No tak, no konsekwencje takich manipulacji, o ile oczywiście nie skończą się w sposób bardziej spektakularny, prowadzą też do odpowiedzialności za wykroczenie. A więc polski ustawodawca rzeczywiście traktuje je bardzo wyrozumiale. Natomiast wracając do kwestii prowadzenia w stanie trzeźwości, czy pod wpływem środka odurzającego, no to od dawna mamy budzący zresztą tradycyjnie kontrowersje artykuł 178 kodeksu karnego i to rzeczywiście potencjalne pole do rozważań. Można by się zastanowić, czy...
Ja tylko powiem, że w artykule 178 mamy taki zestaw różnych okoliczności, które obostrzają karę i tam mniej więcej jest, między innymi znajduje się właśnie znajdowanie się w stanie nietrzeźwości przez sprawcę albo zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, czyli przepis, który zaostrza odpowiedzialność karną za inne przestępstwa popełniane w takim stanie. Dla takiego wyjaśnienia, gdyby ktoś z naszych słuchaczy nie operował, prawda, przepisami kodeksu karnego, na przykład może być zaostrzona odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny albo za katastrofę. Jak już przy tym jesteśmy, to w ogóle zobaczmy, jak po tych ostatnich nowelizacjach z października 2023 roku te sankcje się kształtują. No bo jeżeli za wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym popełniony przez nietrzeźwego kierowcę, to mamy 20 lat, prawda? Dobrze patrzę?
W przypadku wypadku rzeczywiście 20 lat, w przypadku katastrofy no de facto 30.
Do 30 lat.
Tak.
Ale chodzi mi właśnie o porównanie tego z sankcją za zabójstwo. To klasyczne, pełnoprawne zabójstwo. Tam z kolei mamy widełki od 10 do 30 albo dożywotnie pozbawienie wolności.
Tak.
No więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której ten nietrzeźwy kierowca, który nieumyślnie powoduje wypadek, dostanie karę, czy przynajmniej powiedzmy, powinien dostać w ramach tych widełek no 20-25 lat, a zabójca, ten, który planował zabójstwo, takie nie w ruchu drogowym, na przykład usłyszy wyrok 10, 12, 15 lat, czyli chyba jest trochę tak, że te przepisy pozwalają orzekać surowe kary za czyny nieumyślne, za klasyczne wypadki komunikacyjne.
Owszem, tak, to znaczy artykuł 178 jest pod tym względem o tyle nietypowy, że no, stanowi swoisty katalog okoliczności obciążających czy obostrzających wymiar kary, natomiast nie modyfikuje samych opisów czynów zabronionych. Można sobie wyobrazić bardzo surowe kary, które sądy orzekać będą za przestępstwa nieumyślne. No, problemem jest jedynie funkcjonujący ciągle przepis części ogólnej, stwierdzający, że zbrodnie można popełnić jedynie umyślnie. Znaczy od jakiegoś czasu zmagamy się już w części szczególnej kodeksu karnego z mniejszą czy większą gromadką umyślno-nieumyślnych zbrodni. Natomiast jak do tej pory rzeczywiście nie zdecydowaliśmy się zerwać z założeniem, w myśl którego zbrodniarz to ktoś, kto działa z zamiarem.
A ten 178 rzeczywiście taki trochę ominięcie zasady, prawda, że niby przestępstwo jest nieumyślne, ale tak dużo ci dołożymy tych okoliczności obciążających na etapie wymiaru kary, że w sumie ta kara osiąga pułapy przewidziane dla zbrodni. No właśnie, ale czy jest jakaś luka twoim zdaniem? To znaczy mamy tę penalizację katastrof komunikacyjnych, wypadków, tam zawsze to musi być jakoś skutkorodne, czyli przynajmniej ten stan niebezpieczeństwa przy katastrofie musi powstać. Przy wypadkach to wiadomo, musi być uszczerbek jakiś na zdrowiu albo śmierć ofiary, ale czy widzisz jakąś lukę, którą dałoby się wypełnić jakimś nowym przepisem mówiącym właśnie o tych piratach drogowych, którzy są skrajnie niebezpieczni?
No z pewnością mamy kłopot, który zauważyli chociażby Włosi, jak stwierdził twój poprzedni rozmówca. Mianowicie problem z nielegalnymi wyścigami. Jest to rzeczywiście zjawisko no, zataczające coraz szersze kręgi, nieobce również naszym krakowskim realiom i generujące spore zagrożenia w ruchu. Można aby się tym samym zastanowić nad tym, czy przypadkiem artykułu 178 nie warto by było rozbudować o tego rodzaju nawiązania.
Rzeczywiście mamy taki przepis, to pan Zboralski właśnie w jednym ze swoich opracowań go cytował. Kto na drodze organizuje lub prowadzi niedozwolone wyścigi samochodowe, bierze udział jako kierowca pojazdu silnikowego w wyścigu pojazdów, który nie jest dozwolony, porusza się jako kierujący pojazdem mechanicznym z prędkością niewłaściwą, rażąco sprzeczną z ruchem drogowym, taki trochę wyścig jednoosobowy, prawda? Oraz brawurowo w celu osiągnięcia jak największej prędkości. Widziałby coś takiego w polskim kodeksie karnym? Ewentualnie z jaką sankcją? Czy to ma być samo penalizowanie tych wyścigów, czy tylko pod warunkiem, że będzie skutek, na przykład śmiertelny?
Myślę, że taki katalog rzeczywiście sprawdziłby się w obrębie artykułu 178. Oczywiście można się spierać, czy to sformułowanie musiałoby wyglądać dokładnie w ten sposób. Z drugiej strony warto by być może było rozważyć wprowadzenie tego rodzaju kwalifikacji prawnej do rozdziału przestępstw komunikacyjnych, z zastrzeżeniem oczywiście, że no, jest to zachowanie umyślne, a więc, że przypisanie sprawcy zamiaru nie będzie budzić wątpliwości. Bądź co bądź, wśród przestępstw drogowych znajdziemy sporą grupę typów abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, na czele chociażby z artykułem 178a, o którym już dzisiaj
samoprowadzenie w stanie
trzeźwości. Tak, prowadzenie w stanie trzeźwości bądź odurzenia. W związku z tym to zachowanie skądinąd umyślne, jak się wydaje, sprawdziło się całkiem nie najgorzej. Można by się zastanowić nad wprowadzeniem takiej regulacji do rozdziału przestępstw komunikacyjnych. Oczywiście no, trzeba pamiętać o tym, że wiele tutaj zależy od rodzaju pojazdów, z którym mamy do czynienia, więc trzeba by to było pewnie ograniczyć do pojazdów mechanicznych, co dość zrozumiałe.
Tak, tak. A jeszcze mam do ciebie pytanie o katastrofę komunikacyjną, bo tu z kolei rzeczywiście mamy penalizację czynów umyślnych. Katastrofa, czyli sprowadzenie zagrożenia dla wielu osób poprzez jakieś zdarzenie komunikacyjne albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Czy to też nie jest jakieś może miejsce, żeby zagospodarować właśnie te rażąco niebezpieczne manewry, zachowania podjęte właśnie z zamiarem i teraz no, jakby ustawodawca zakłada, że da się w pewnych sytuacjach wykazać zamiar sprowadzenia czy to niebezpieczeństwa katastrofy, czy to katastrofy?
No tak, tutaj pojawia się oczywiście problem skali. Przestępstwo katastrofy komunikacyjnej, podobnie jak jego bardziej powszedni odpowiednik z artykułu 163, to zachowanie, które zagraża niebezpieczeństwu dużej skali. A więc to ma być zagrożenie dla wielu osób, albo właśnie dość niefortunnie dla mienia w wielkich rozmiarach. Stąd w sytuacjach bardziej indywidualnych, w sytuacjach, gdy skala tego zagrożenia jest mniejsza, ten przepis nie sprawdzi się najlepiej. W odniesieniu do wyścigów ulicznych często mamy do czynienia rzeczywiście z warunkami nocnymi, z przedmieściami dużych miast. Oczywiście nie oznacza to, że takie niebezpieczeństwo się nie pojawia. Owszem, jest niezaprzeczalne, tyle tylko, że no, niewielkie jest prawdopodobieństwo sprowadzenia owego zagrożenia powszechnego. Niewielkie jest prawdopodobieństwo, że, bo ja wiem, doprowadzimy do kolizji z udziałem miejskiego autobusu, dajmy na to. W takiej sytuacji, gdyby do tego doszło, artykuł 173 wydaje się być rozwiązaniem jak najbardziej do zaakceptowania. Zresztą wspomniałeś o tym, że 173 operuje typem umyślnym. Oczywiście tak jest, natomiast częściej chyba w praktyce stykamy się z jego nieumyślnym odpowiednikiem, a więc z paragrafem drugim. No i taka kwalifikacja jest codziennością, powiedzmy, wśród sprawców polskich przestępstw komunikacyjnych.
Okej, okay, a jeszcze może odnieśmy się do argumentu, no dobra, no to skoro miał zamiar sprowadzenia zagrożenia dla wielu osób, no to może to jakoś będzie implikowało zamiar zabicia tych osób.
No tak.
Da się tak twierdzić?
Znaczy, 173 jest typem konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo. Tam musi dojść do pewnego zdarzenia drogowego. Jeżeli pojawia się tylko niebezpieczeństwo spowodowania takiego zdarzenia, wtedy kwalifikujemy takie zachowanie z artykułu 174. No, pytanie rzeczywiście, na co sprawca się godzi, to pytanie o granicy odpowiedzialności z artykułu 173. Gdybyśmy mu wykazali zamiar ewentualny sprowadzenia takiego skutku, no to z całą pewnością trzeba by było dorzucić do kwalifikacji z artykułu 173 kwalifikację dużo poważniejszą. Nawet sam artykuł 173, paragraf 3, który mówi o spowodowaniu takiego skutku, no jest typem umyślnym, nieumyślnym. A więc tam spowodowanie śmierci człowieka musi być objęte nieumyślnością. Sprawca nie może się tym samym na to godzić. Mhm.
Ale tak jak mówisz, no to jakby nie rozwiązuje problemu, chociażby z tego powodu, że w sumie ten przepis rzadko wykorzystywany w praktyce, poprzez to, że sam zamiar tego niebezpieczeństwa jest w wielu sytuacjach trudny do wykazania, plus jeszcze cały spór o to, na przykład, co to jest mienie w wielkich rozmiarach, albo wiele osób, co też w sprawie Froga tutaj odgrywało dość decydującą rolę. Mhm. I jeszcze muszę cię zapytać o tą propozycję, która się w literaturze pojawiła. Czyli ten postulat, żeby dodać nowy typ przestępstwa, właśnie w postaci zabójstwa drogowego, ale nie o nazwę, chodzi tylko bardziej o kategorię sytuacji. I teraz tak, doznamion strony przedmiotowej, przekroczenie prędkości co najmniej o 50 na godzinę, czy też znamie nieostre, rażąco niebezpieczna jazda. Jak byś to ocenił?
No więc cóż, jeżeli chodzi o owo alternatywne znamie, no to jest to grzech pierworodny ładnych paru typów czynów zabronionych, które funkcjonują już obecnie w prawie karnym. Za dawnych czasów określano tego rodzaju konstrukcję mianem gumowych paragrafów. Mhm. Stąd też byłbym bardzo ostrożny.
Ta guma, jak rozumiem, się rozciąga przy tym rażąco niebezpiecznym zachowaniu.
Tak jest, no więc jeżeli jesteśmy w jakiś sposób związani wymogiem ustawowej określoności znamion typu czynu zabronionego, no to musimy w jakiś sposób zagwarantować, że rozumienie tego pojęcia przez potencjalnego sprawcę będzie mniej więcej takie, jak rozumienie owego pojęcia przez sąd, który będzie w jego sprawie orzekał. W odniesieniu do tego rodzaju konstrukcji, no budzi to pewne wątpliwości. A więc oczywiście pokusa, aby posłużyć się takimi nieostrymi sformułowaniami bardzo pojemnymi, jest czasem trudna do przezwyciężenia. Tym niemniej w prawie karnym jest to zabieg mocno ryzykowny. Natomiast jeżeli chodzi o samo przekroczenie...
To jest ta prędkość jeszcze, to z kolei maksymalnie ostre znamie.
To prawda, tak. No, trzeba tylko mieć na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z typem abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Pytanie, jak surowo chcemy karać tego rodzaju zachowania. Nie jest to bynajmniej pytanie banalne. Pamiętajmy, że owa bezwypadkowa jazda w stanie nietrzeźwości, czyli artykuł 178a, to też typ abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Mhm. Sprawca nie musi naruszać jakichkolwiek innych prawideł ruchu drogowego. Wystarczy, że jest nietrzeźwy za kierownicą.
Chociaż w sumie zauważ, skoro w 178 jakby ten stan nietrzeźwości z automatu zaostrza to, co się zrobiło w tym stanie, nawet nieumyślnie, na przykład ten wypadek komunikacyjny zaostrza mu sankcje, to może dałoby się tak twierdzić, no to dobra, no to stwórzmy taki katalog sytuacji, w ramach których jakieś naruszenie przepisu ruchu drogowego, na przykład właśnie ta prędkość rażąco niebezpieczna, też tak będzie z automatu zaostrzała to, co zrobiłeś w tym stanie, nawet nieumyślnie. Czyli po prostu, jak jest wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym, a ty jechałeś dwa razy ponad dozwoloną prędkość, no to trudno, tak jak z tym stanem nietrzeźwości. Mhm. Po prostu masz zaostrzoną sankcję,
tak,
bo sam wybrałeś to zachowanie niebezpieczne.
A zatem czy drastyczne przekroczenie prędkości mogłoby się znaleźć w owym katalogu, który ustawodawca zafundował nam
który już jest.
W 178 kodeksu karnego?
Albo te wyścigi na przykład?
Pewnie tak, oczywiście. Natomiast no, warto pamiętać o tym, że sam artykuł 178 nie do końca jest rozwiązaniem najszczęśliwszym. Właśnie z tego względu, że no, mamy tutaj do czynienia z przesłankami wyższej karalności, a nie z mechanizmami, które modyfikują opis czynu zabronionego. Pytanie, czy nie wolelibyśmy raczej jakichś kwalifikowanych typów przestępstw drogowych? No tyle tylko, że pytanie, jak sformułowalibyśmy wtedy stronę podmiotową. Czy mielibyśmy do czynienia z przestępstwami umyślno-nieumyślnymi, powiedzmy, na co potencjalnie jest w kodeksie karnym potencjał?
Nawet chyba tak z perspektywy takiej społecznej percepcji tego, co się zdarzyło. No jednak jest różnica powiedzieć, popełniłeś takie przestępstwo, a co innego jest powiedzieć, spowodowałeś wypadek komunikacyjny i ci zaostrzono karę, bo byłeś nietrzeźwy. To są chyba dwa różne komunikaty. Co innego zabójstwo drogowe, a co innego wypadek komunikacyjny, no i duża kara, no bo rażąco przekroczyłeś prędkość.
Z całą pewnością, tak. Artykuł 178 rzeczywiście wpływa w jakiś sposób na społeczną percepcję tej kary.
Czyli jak rozumiem, jesteś sceptyczny co do takich nowelizacji, które mają zagospodarować pewne poczucie, że ci piraci drogowi są tacy trochę bezkarni.
Znaczy, jeśli chodzi o modyfikacje w ramach artykułu 178, to myślę, że sceptycyzm być może ustąpiłby przed wiarygodnymi wynikami badań, które pozwoliłyby nam ustalić, że rzeczywiście przełoży się to na większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Artykuł 178 jest potencjalnie podatny na tego rodzaju modyfikacje, więc jeżeli gdzieś miałbym się ich doszukiwać, to być może właśnie tam. Natomiast na pewno sam pomysł trzeba dokładnie przeanalizować. Trzeba sprawdzić, czy przypadkiem, tak jak to było w przypadku innych elementów pojawiających się w strukturze artykułu 178, nie bylibyśmy w stanie znaleźć lepszego rozwiązania.
Grześku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Na pewno temat nie jest wyczerpany, ale myślę, że jeszcze nieraz będzie okazja do niego powrócić. Doktor Grzegorz Bogdan z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem.
Dzięki
Ci jeszcze raz.
Dziękuję Państwu.
Szanowni Państwo, dziękuję za udział w naszym programie. Relacje z każdego odcinka na portalu karne24.com. Wszystkie odcinki do odsłuchania również w formie podcastu. Szukajcie go pod hasłem Łączy Nas Karne. Poniedziałki, godzina 20 na żywo. Spotykamy się w programie Łączy Nas Karne. Do zobaczenia następnym razem.